Dzisiaj będzie dyscyplina.
Nie trzeba. Dyscyplina jako wartość. Raczej ciężko tutaj powiedzieć, że dyscyplina to jest cnota. Na pewno to jest jakaś wartość, jakaś postawa, jakiś styl życia, jakaś cecha, tak byśmy powiedzieli o dyscyplinie. Czyli tytuł jest dyscyplina, a podtytuł dyscyplina, czyli wartość pożądana, a niezbyt lubiana. Tak, żeby się rymowało, wymyśliłem. Na pewno każdy marzy o dyscyplinie, przynajmniej większość. Dyscyplina jako cecha na pewno ma bardzo pozytywne skojarzenia. Natomiast słowo dyscyplina jest no takie, mamy jakieś takie ambiwalentne, jakieś takie dwojakie, no bo jednak no jak ktoś nas dyscyplinuje, jak trzeba się zdyscyplinować, no to już nie jest tak fajnie. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że dyscyplina nie równa się przyjemność. Owoce dyscypliny mogą być przyjemne, natomiast dyscyplina nie równa się przyjemność. Może dlatego tutaj jest taki rozdźwięk, że fajnie by było, ale... Sprawdziłem, czy rzeczywiście koncepcja dyscypliny, którą ja mam przez moje życie, jest równoznaczna z tym, czym jest dyscyplina. Słownik wyrazów obcych PWN z 1980 roku w trzech kategoriach określa dyscyplinę. Pierwsza kategoria. Dyscyplina to karność, podporządkowanie się i podporządkowanie postępowania określonych osób obowiązującym przepisom, poleceniom przełożonych lub wymaganiom stawianym przez społeczeństwo, organizacje lub tam jakieś inne instytucje. Karność, podporządkowanie, poddanie się wymaganiom. Druga definicja to gałąź nauki lub techniki. To nas nie interesuje. Oczywiście są jakieś dyscypliny naukowe. I trzecie, ciekawe, to jeszcze w 80 roku, nie tak dawno pisali, i takie coś było. Dyscyplina to narzędzie kary cielesnej. Krótki bat. Czyli taki rzeczownik istniał, nazywało się to dyscyplina. No chodzi tam oczywiście o tą pierwszą kategorię, nie o narzędzia, nie o jakieś tam techniczno-naukowe sprawy. Słownik współczesny, czyli wydany w 2007 edycja słownika oksfordzkiego, wydany w 2009 roku, w pierwszym i w drugim bardzo podobnie stwierdza, czyli to karność i gałąź, natomiast nie wspomina w ogóle o narzędziu kary cielesnej, ale mówi, że dyscyplina to zdolność, umiejętność kontrolowania własnego zachowania, czy sposobu życia, czy pracy. I ten słownik oksfordzki jest bardzo współczesny, również wspomina coś takiego jak dyscyplinowanie samego siebie. I to dyscyplinowanie samego siebie to nic innego jak kontrolować sposób, w jaki się zachowuje i sprawiać, żeby robić rzeczy, które powinienem robić, a unikać tych, które nie powinienem robić. Czyli dyscyplinowanie się to jedyna droga do dyscypliny. Często słychać takie stwierdzenie, jaki on, jaka ona jest, czy oni są zdyscyplinowani. I oczywiście nasze skojarzenie, jak wspomniałem wcześniej, jest pozytywne. To coś fajnego, to coś dobrego, to coś pożytecznego. Wyrazy zbieżne to zorganizowany, zdeterminowany, godny zaufania, rzetelny, pracowity. Z tymi no, jeszcze podobnymi cechami kojarzymy osobę zdyscyplinowaną. I ważne jest, że ta cecha, czyli dyscyplina, ona nigdy nie jest jakby taka odłączona, nigdy nie występuje solo. Tam jest zawsze jakaś współzależność, współistnienie, czyli ta wartość występuje bardzo często z cierpliwością, z męstwem, z wiernością, z wytrwałością, z umiarkowaniem, z posłuszeństwem, ascezą również, no i pewnie wiele innych by można wymienić. Natomiast te cechy na pewno tutaj współistnieją z dyscypliną. Kilkanaście lat temu miałem taką sytuację, pamiętam to dzisiaj, bo to dość takie było nietypowe, zaskoczyło mnie. Była rozmowa o pracę, w zasadzie bardzo ważna dla mnie, miałem wyjechać za granicę i poszedłem na tą rozmowę o pracę. Oczywiście z plikiem jakichś tam świstków, świadectw, kser i tak dalej i z jakąś strategią w głowie. Zanim zacząłem mówić pani, która decydowała, kto kiedy wyjedzie, czy w ogóle wyjedzie, zapytała, czy to prawda, że kilka miesięcy temu wróciłem z wojska. Ja mówię, zgadza się. To znaczy, że jest pan zdyscyplinowany. Ja mówię, jest duże prawdopodobieństwo. Ona powiedziała tak, a to najlepsza rekomendacja. Koniec, żadnych pytań. Nikt nie pyta mnie, jakie mam kwalifikacje, czy znam języki obce, jakie mam wykształcenia, może zdolności, czy chcę się rozwijać, co mogę dać firmie. Koniec rozmowy. Koniec. Nic więcej. Proszę się spakować, przygotować. Kilka wskazówek pani mi dała i za tydzień już leciałem do pracy. Czyli co mi to dało do myślenia? Że dyscyplina, czy też bycie zdyscyplinowanym, to jest naprawdę bardzo wyjątkowa cecha, to jest bardzo wartościowa cecha, ale też bardzo atakowana cecha. To dlaczego atakowana, to powiem później. I wrócę do tego wojska, skoro ta pani skojarzyła, często kojarzona jest dyscyplina z wojskiem. Zastanawiam się dlaczego. Po pierwsze, wojsko jest dyscyplina, bo nie ma tam demokracji. Czyli nie ma tego cholernego ustroju, który dezorganizuje. Jak dowódca powie, idziemy, to nie robi głosowania, kto jest za, kto przeciw. Jeżeli dostaniesz rozkaz, to nie możesz powiedzieć, że ci się nie chce, albo masz zły humor, albo boli mnie ząb. To jest piękna cecha. Niemiła, nie zawsze przyjemne, ale to dzięki temu to funkcjonuje, że nie ma tam tego przegniłego systemu demokracji, czy też jakieś liberum veto i tych innych jakże szkodzących i jakże w pewnym sensie deprawujących. Ja tutaj nie głoszę żadnej polityki, tylko mówię o pewną działanie. Później wyjaśnię, o co chodzi. Drugie, bo jest cel i misja. Dlatego wojsko się wiąże z dyscypliną, bo tam jest cel i misja. Czyli mamy konkretny cel, często namacalny, często widoczny, co mamy zrobić. Czasem tego celu nie widać, ale po pewnych przesłankach ufam, że ten cel jest wykonalny, albo ktoś mówił, że tak rzeczywiście jest. Jak ktoś mówi, ubieramy się w cały sprzęt, w całe uzbrojeni po zęby i idziemy 50 kilometrów ćwiczyć taktykę, no to nie mam tak dobrego wzroku, ale zakładam, że tam, gdzie, że to rzeczywiście jest taki cel. I dalej jakby nie głosujemy, nie mówimy. Jest 95% przeciw, nie idziemy, siedzimy. Nie, idziemy, jest cel. I trzecia właśnie bardzo ważna cecha. Dlaczego dyscyplinę wiążemy z wojskiem? Bo przyjemność tam jest na ostatnim szczeblu drabiny. Tam nikt nie goni za przyjemnością, ani nie skupia się przyjemności, ani nie uwielbia przyjemności. Przyjemność może być efektem ubocznym. Na przykład taka przyjemność, że ktoś strzelił 50-50 na szczelnicy. Albo ktoś dostał 3 dni urlopu nagrody. To jest przyjemność, jak to efekt uboczny. Natomiast na pewno nie jest przyjemnością wstawanie o 5:15, 5-kilometrowa rozgrzewka na pustym żołądku, jedzenie na komendę, pełnie niewarty w minus 20 stopniach, czołganie się w błocie. No, przez 5 minut to może być, ale jak ktoś ci kazuje to robić przez 12 godzin z sucharkiem w kieszeni, to już nie jest przyjemność. Ale jest dyscyplina. Ale jest cel. I to sprawia, że od zarania dziejów w zasadzie najlepiej funkcjonowały właśnie zdyscyplinowane armie. Jak się armia nie dyscyplinowała, coś było podbijanie autorytetu czy podbijanie decyzji, to się sypały, czy imperia się później sypały. Jak armia dobrze współpracowała, to wszystko grało. Zresztą nawet w armii rzymskiej była bardzo wielka dyscyplina, nawet w szyku. Oni byli świetnie uzbrojeni, ale mieli jedno bardzo czułe miejsce. I za to czułe miejsce był odpowiedzialny kolega, któremu ufałem, który musiał być zdyscyplinowany, bo musiał stać za mną. Miałem odkryte plecy. Wszystko było świetnie, ale też była dyscyplina, że ja chronię przed, a ktoś chroni mnie za. Jak brakło tej dyscypliny, szyk się rozbijał. A szyk rzymski, jeżeli był zdyscyplinowany, był nie do przejścia, nie do rozbicia. I szli jak buldożer. I jeszcze jedna taka moja obserwacja. Dzisiaj byliśmy z kolegą na Turbaczu i spotkaliśmy kilka osób, schodziło harcerzy ze znaczkiem Skauci Europy. To taka, może słyszeliście, taka bardzo fajna organizacja o bardzo dobrych zasadach. Tacy harcerze, trochę komandosi tacy. Bardziej nie służbiści, a bardziej tacy, którzy gdzieś tam w akcji działają. I ci harcerze, okazuje się, tam jest bardzo duża dyscyplina. Tam też nie ma, że mi przełożony powie i ja nie będę gotował zupy, albo robił w kuchni, albo kopał latryny, albo wynosił to, co jest w latrynie, opróżniał. Albo robię, albo wylot. Nie na zasadzie sadyzmu, na zasadzie dyscypliny. I okazuje się, że ci skauci Europy, to jest późna podstawówka, gimnazjum, później się to ciągnie, jak ktoś zostaje. Oni są najbardziej rozchwytywani na rynku pracy. Okazuje się, że większość francuskich, szwajcarskich, jeśli się nie mylę, austriackich firm, korporacji, przedsiębiorstw, bierze takiego skauta Europy z pocałowaniem ręki. Dlaczego? Jakbyście poszperali, poszukali, bo są zdyscyplinowani, dzięki temu są kreatywni, odporni na stres, pracują w zespole i mają świetne zdolności przywódcze, cechy przywódcze. Dlaczego? Nie bierze się to znikąd, z dyscypliny. To tyle takich moich obserwacji. Zobaczymy, co na to Biblia. W zasadzie jak przygotowałem tą konferencję, to Stary Testament jest naszpikowany przykładami dyscypliny i braków dyscypliny. Księga Przysłów na przykład, Mądrość Syracha, tam jest bardzo dużo odniesień. Przeczytam dwa wybrane z Księgi Przysłów. I tam często dyscyplina też równa się karność, pouczanie, bo dyscyplina z łaciny to jest właśnie pouczanie, nauczanie. Księga Przysłów. W 23 rozdziale. Nakłoń swe serce do karności, do mądrych słów swoje ucho. Tutaj taka zachęta. Karcenia chłopcu nie żałuj. Gdy rózgą uderzysz, nie umrze. Ty go rózgą uderzysz, a od Szeolu zachowasz jego duszę. Synu, gdy mądre twe serce, także mądre serce się cieszy. I moje nerki także się weselą, gdy usta twe mówią, co prawe. Bynajmniej nie chodzi tu o jakieś wyżywanie się. Natomiast mamy tu bardzo krótki przepis i skutek. Dyscyplina, która nie jest przyjemna, tak jak karcenie, Mamy wspomniane, a od Szeolu zachowasz. Bardzo często to dyscyplina nas wybawia od wielu tarapatów, od wielu, jak zaraz udowodnię, od wielu ciężkich sytuacji w życiu. I dalej w Księdze Przysłów, 24 rozdział. Szedłem koło pola próżniaka i koło winnicy nierozumnego, a oto wszystko zarosło pokrzywą, ciernie całą powierzchnię pokryły. Kamienny mur jest rozwalony. Zwróciłem uwagę, spojrzałem, zobaczyłem i wyciągnąłem naukę. Jeszcze trochę snu i trochę dżemki, trochę założenia rąk, aby spocząć, a przyjdzie na ciebie nędza jak ktoś bezczelny i niedostatek jak rozbójnik. Jeszcze troszkę sobie pobimbam, klapnę, zdrzemnę, odpuszczę, odstawię do jutra, w następnym tygodniu. Za rok, znowu nowy rok, nowe postanowienia noworoczne. Na razie odpuszczę. Jeszcze trochę snu, jeszcze trochę dżemki, trochę założenia rąk, aby spocząć, a przyjdzie na ciebie nędza, jak ktoś bezczelny, niedostatek, jak rozbójnik. Wybrałem ze Starego Testamentu, zaczynając od Księgi Rodzaju. Najpierw wybrałem Józefa, tego, co bracia sprzedali. Józef miał bardzo dobrą relację z Bogiem i przepowiedział, że jest 7 tłustych lat, ale nadejdzie 7 lat chudych. I Józef powiedział, że musimy się zdyscyplinować. To znaczy tak, teraz zbieramy i oszczędzamy, żeby przez następne 7 lat z tego żyć. To, co prorokował, to, co ten sen wytłumaczył, stało się. Egipcjanie się zdyscyplinowali i dzięki temu ocaleli i ocalały narody wokół nich. Dyscyplina chroni przed głodem. Druga osoba. To jest 5 rozdział, nie, 11 rozdział 2 Księgi Samuela. Przeczytam ten fragment, zaraz skomentuję. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Amonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu, to jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Hityty. Wysłał więc Dawid posłanców, by ją sprowadzili, a gdy przyszła do niego, spał z nią. A ona oczyściła się ze swej nieczystości, wróciła do domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi, jestem brzemienna. Dawidowi brakło dyscypliny. Ale jaka jest sytuacja? Od czego się zaczęło? Od tego, że on powinien być na wojnie. Wszyscy wyruszyli, a on tym razem sobie odpuścił. Konsekwentnie wychodził na wojnę, konsekwentnie był z ludem, walczył, zwyciężał, ale tym razem odpuścił. Wyprawił resztę, on został. No i później już potoczyło się, jak się potoczyło. Jak nie ma dyscypliny, to zwykle jest nuda. Jak jest nuda, jest pokusa. Jak jest pokusa, jest grzech. Czy Dawid musiał iść na wojnę? Nie musiał, ale powinien. I to jest właśnie, czym jest dyscyplina. Czy ja muszę robić to bądź to? Nie, nie muszę. Czy ja muszę być, czy muszę ćwiczyć, żeby być zdrowy, czy muszę być zdyscyplinowany z budżetem i oszczędzać, żeby mieć jakieś zasoby? Nie. To jest właśnie, z dyscypliną jest tak, że ja nic nie muszę, ale powinienem. Czy ja muszę się modlić, muszę czytać Słowo Boże? Guzik, nic nie muszę, ale powinienem. Czasem nie jest to przyjemne, ale wiem, że skutki, że owoce tego są przyjemne. Czasem dyscyplina jest wbrew mnie, wbrew mojemu ciału, mojemu odczuwaniu, moim emocjom, ale to nie ma znaczenia. Jeżeli odpuszczę, jeżeli nie będzie mnie tam, gdzie powinienem być, to skończę jak Dawid. W tym momencie, nie wtedy, że on spał, że poszli do łóżka z tą Batszebą, że stała się brzemienna, nie wtedy. Problem zaczął się w momencie, kiedy on został w pałacu, kiedy nie wyruszył. To był początek, to był start jego problemu. A później było więcej. Czyli Józef pokazał, że dyscyplina chroni przed głodem, a Dawid pokazał, że dyscyplina chroni przed grzechem. Nie będę czytał historii z drugiej Księgi Królewskiej. Był pewien prorok, był pewien król. Król był trędowaty, nic nie pomagało. Już nie wiedział, co zrobić. Mówił, no jest taki pewien prorok, idź do niego, może coś się uda. On powiedział, nie, no kim to ja jestem? Poszedł do niego, ale prorok kazał mu 7 razy zanurzyć się w Jordanie. Król się zdenerwował, wściekł się i powiedział, co, my nie mamy ładniejszych, lepszych rzek, lepszych wód, co on w ogóle wygaduje? Idę. Ale przekonali go, zanurzył się. Biblia mówi, że jego skóra, czyli ta trędowata, stała się jak młodego chłopca. Niektóre tłumaczenia mówią jak dziecka skóra, czyli idealna, zdrowa, gładka, czysta. Chciał dać prorokowi dar. Prorok powiedział, nie ma mowy. Prorok poszedł w swoją stronę, król poszedł w drugą stronę, ale sługa proroka pomyślał, może by skorzystać rzeczywiście, coś by się sprzedało. Prorok, święty człowiek, ale i tak by się coś sprzydało. Wrócił, dostał dwa, wrócił do króla, król mu dał 2 talenty srebra, wrócił sługa do proroka, ten się tak gdzieś był, nigdzie. No to niech ci się stanie tak jak mówisz, byłeś po pierwsze chciwy, a po drugie niezdyscyplinowany. Powinieneś być ze mną i powinieneś być tak zdyscyplinowany jak ja, czyli nie bierzemy za to pieniędzy. Ty byłeś chciwy, przez brak dyscypliny byłeś chciwy i przez to będziesz trędowaty tak jak był ten król. Czyli dyscyplina chroni przed chorobą. I trzecia sytuacja. To jest pierwsza księga królewska, koniec pierwszej księgi królewskiej. Bardzo długa historia. Jest tam pewien prorok. I co ciekawe, księga nie zmienia imienia tego proroka. Mówi albo prorok, albo mąż Boży. Ten prorok przychodzi, prorokuje przeciwko królowi. Król już podnosi na niego rękę, chce go skarcić. Ręka usycha. A jak ręka usycha, to król oczywiście spokorniał, prosi o pomoc. Prorok działa, ręka z powrotem wraca i król chce zaprosić proroka na jakąś tam ucztę, pogadać. Prorok mówi, nie będę z tobą ucztował, bo tak mi zakazał Pan Zastępów. Takie były wytyczne. Prorokuj, nie jedz z nim, nie pij, nie gadaj, wracaj. Prorok rzeczywiście odmówił królowi i wraca. Naraz spotyka człowieka, który mówi, chodź ze mną, jesteś prorokiem, ja też jestem prorokiem, chodź ze mną, zjemy coś, napijemy się. On mówi, nie, bo Pan Zastępów mi zabronił, mam z nikim nie jeść, nie pić, mam iść prosto. On mu mówi, ale Pan Zastępów kazał, żebym cię zaprosił, żebyś ze mną jadł i pił. Stary prorok oszukał młodego, ale ten poszedł z nim, zjadł, pił. Idzie prorok, Pan Bóg mówi, nie posłuchałeś mojego słowa, posyła lwa, lew go zabija, ale nie zjada, siedzi. I taka sytuacja jest, rozszarpany prorok, z jednej strony osiołek, z drugiej lew. I chodzą ludzie i patrzą, co się dzieje. Ta historia jest poruszająca, którą teraz opowiadam, to jest 28 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, bo ona pokazuje, jak temu proroczynie niewiele brakowało. Mówił do niego Bóg, dawał wytyczną, prawdopodobnie miał z Bogiem relację, doświadczał tego Boga, był wierny i pokorny, był zdyscyplinowany. Co Bóg mówił, nawet królowi odmówił, nawet z nim nie jadł, wziął osiołka i poszedł. Ale zabrakło mu tych kilku metrów do mety. Dał się oszukać prorokowi. Tam Bóg później mówi, czy to nie ja tobie nakazałem i nie mi miałeś być wierny, miałeś być zdyscyplinowany? Czemuś posłuchał tamtego starego proroka? Zginiesz, bo nie posłuchałeś mojego słowa. Zginiesz, bo nie byłeś zdyscyplinowany. Dyscyplina chroni przed śmiercią. Nowy Testament. Nowy Testament w zasadzie ma dużo dyscypliny, ale ona jest tak troszkę... Bardzo dużo Jezus mówi o dyscyplinie, ale troszkę nie mówi wprost, nie używa tego słowa dyscyplina. Chociaż sprawdzałem i zależy od tłumaczenia. W tych bardziej starszych tekstach słowo dyscyplina pojawia się bardzo często. W nowszych tłumaczeniach słowo dyscyplina jest omijana. Z trzech Ewangelii wybrałem z Mateusza 24 rozdział 42-44. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Tak jak z tym prorokiem. Mamy być czujni, mamy być wytrwali, mamy być zdyscyplinowani, ale na całej linii. Czyli nie ma możliwości, tak jak Dawid, powiedzieć, odpuszczę sobie, robię sobie wakacje, ferie, urlop. Albo jestem wierny, albo nie jestem wierny. Wierność, nawet przerwana na krótki, niewielki okres czasu, już jest niewiernością. Tak samo dyscyplina przerwana na krótki, niewielką ilość czasu już jest brakiem dyscypliny, czyli niedyscypliną. Łukasz, 9 rozdział. A nie, może Marek wcześniej. Marek, 13 rozdział. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana, począł drżeć oraz odczuwać trwogę i rzekł do nich, smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odeszwszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby jeśli to możliwe, ominęło go ta godzina. I znów mówił, Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. W jednym słowie, albo się dyscyplinujecie, albo przepadniecie. Nawet jeżeli sobie wyobrażam, że duch rzeczywiście jestem silny, ale jeżeli nie będę dyscyplinował mojego ciała, to padnę. Uczniowie, gdyby tak patrzeć teraz z perspektywy czasu, siedząc wygodnie w stołkach, przesypiali jedne z najbardziej kluczowych momentów między wieczernikiem a uwięzieniem. Tam już momenty, kiedy była relacja jeszcze z Jezusem przed ukrzyżowaniem. Oni później już byli w tłumie incognito, Piotr się zapierał, próbował, ale się zapierał. To były jedyne, w zasadzie takie kluczowe momenty, które mogli, a przespali, bo brakło dyscypliny. Łukasz, 9 rozdział, 57. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego, pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus odpowiedział, lisy mają nory, ptaki, podniebne gniazda, ale czy człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Inny rzekł do innego rzekł, pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział, panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł, panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Czyli zaczynam, przykładam rękę, a się oglądam. Mam iść na wojnę, a zostaję w pałacu. Słucham, ale zostaje mi kilka metrów do mety i jednak ulegam. Nie jest warty. Ale właśnie, żeby być czujnym, żeby być wytrwałym, żeby być wiernym, potrzebujemy się dyscyplinować. Nowy Testament, dalej poza Ewangeliami, dość dużo wspomina o dyscyplinie, zwłaszcza Paweł. Ja podejrzewam, mam takie podejrzenia, zbieram dowody, że Paweł był jakimś takim ukrytym sportowcem. On dużo mówi, masz biegnąć tak, masz biec tak, żeby dobiec. Co z tego, że będziesz zasuwał, jak ci braknie siły i padniesz w połowie, padniesz 5 minut przed metą, 5 metrów, tak jak ten prorok. Masz tak biec, żebyś dobiegł. Co z tego, że będziesz świetnie walczył jako zapaśnik, a będziesz zadawać ciosy, chwyty gdzieś tam w próżnię. Masz tak walczyć, żeby pokonywać przeciwnika, a nie motać się. Druga sprawa po armii to sport, który się wiąże z dyscypliną. Uwielbiam, jak nagle jest jakiś sukces i wszyscy stają się sportowcami. Nagle wszyscy są znawcami piłki ręcznej, badmintona, skoków z wyż, bo jest jakiś tam medal. Nagle wszyscy są fachowcami, wszyscy trenowali ten sport, wszyscy wiedzą oczywiście jak. Czasem się jeszcze ubiorą przed telewizor jak piłkarz, no bo to przecież całe życie grał w piłkę. Nie pamięta w której lidze, w B-klasie. Ale jak przegrywają, no to idą epitety. No już szkoda gadać, hejt, wylewa się całe szambo, bo miał wygrać, a przegrał. Bo grali, stracili bramkę, bo dostał czerwoną kartkę. Nie strzelił karnego, a już było tak blisko. Lejemy na niego, wcieramy go. Tylko, że to wyniki to jest znowu efekt uboczny sportu. Najważniejsza w sporcie jest dyscyplina. To znaczy, w liceum ciężko mi było wstawać, żeby zdążyć na 8 do szkoły. Teraz to się zmieniło. Ale bardzo ciężko mi, miałem przez to problemy. Natomiast mój kolega nie miał problemów, żeby o godzinie 6 do za 15 8 być na treningu. Czyli wstawał o 5. Przez kilka lat. Generalnie patrzyli, czy jest sukces, wygrał, przegrał, ile punktów zdobył. Gość tyrał, zasuwał. Zapierniczał. Jakiś tam egzamin wyszedł, czy jakaś tam kartkówka, czy udało nam się przejść do następnej klasy. Szło się na piwko. Ale nie wszyscy szli. Musiał się trzymać jakiejś tam diety. Sport to jest w ogóle szkoła dyscypliny. I tu nie chodzi o zawodowy sport, tylko generalnie. Ile ja muszę mieć wyrzeczeń, ile wylać potu. Oczywiście to najładniejsze, to jest najfajniejsze, że nikt tego nie widzi. To jest piękne, nie? Jak to wszyscy widzą gdzieś tam Lessi, Lewandowski, Messi, czy Lessi, czy... To w ogóle to jest guzik warte. Najpiękniejsze jest to, czego nie widać. Ten wylany pot, te siniaki, ta żelazna dieta, właśnie to wstawanie rano albo chodzenie późno spać. To jest najlepsze, bo to jest dyscyplina. Czy będą wyniki, czy nie będą? Zwykle są, jak jest dyscyplina. Oczywiście fizjologia do pewnego momentu. Nie będę biegał jak Usain Bolt, bo nie mam takich predyspozycji. Nie będę jeździł na rowerze jak Mikkel Indurain, bo nie mam ponad 8-litrowych płuc. No proste, też są geny. Ale do pewnego momentu jesteśmy w stanie się wyćwiczyć. Czyli jestem w stanie wyjść na drugie piętro bez zadyszki, czy przebiec kilometr, jeżeli będę ćwiczył. Sport obok armii to też jest bardzo fajna szkoła dyscypliny. Też pokazuje, bo oczywiście nie chodzi tutaj tylko o sport, sport to jest jakby taka działka, ale święty Paweł, kryptosportowiec, bo on tam dużo się odnosi do tego, taki potajemny sportowiec, dużo o tym mówi. Kościół a dyscyplina. To kolejne zagadnienie. Jest tutaj dużo świętych. No miałem problem, nie wybrałem żadnego, bo tych świętych jest tylu, znaczy jednego wybrałem. Ale tych świętych jest tylu, no co, znowu będę mówił o Padre Pio. Jan Paweł II powiedział takie słowa: musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. Czyli idź na wojnę, nawet jeżeli nie musisz iść na wojnę. Zdyscyplinuj się. Biegnij tak, żebyś dobiegł do końca. Nawet jeżeli tego od ciebie nie wymagają, wymagaj od siebie. Nawet jeżeli cię nie pochwalą, wymagaj. Nawet jeżeli nie będziesz w świetle reflektorów, nie będą cię podziwiać, nie będziesz w centrum uwagi, kogo to obchodzi? To jest, dyscyplina jest coś dużo ważniejszego. Efekty uboczne to nie jest ważne. Ważne jest, żeby się dyscyplinować. I powiem wam, że czytałem taki jakby wywiad, dokument André Frossard zrobił. On miał w ogóle wtyki, bo miał dostęp do papieża w latach 80. i dość dużo opisał życia papieża. I najbardziej mi się podobał grafik życia papieża Jana Pawła II, który, jeżeli się wyrobił i wszystko poszło super, to najwcześniej kierował się do sypialni 23:30, a najpóźniej widano go na korytarzu 5:30. Konkretna dyscyplina, wojskowa dyscyplina. To było świetne, bo tam był tak, czas na prasę. W zasadzie miał tam prasę, różne tytuły, prawicowe, lewicowe, centro, już to się wszystko mnoży, dzieli, z różnych krajów. Miał czas na sport. Oczywiście spotkania. Był tytanem pracy, jeżeli chodzi o pisanie, pióro, o tworzenie. Te wszystkie jego encykliki, wszystko, co zostawił. Niesamowita dyscyplina. I nie przechodziło mu to z wiekiem. Oczywiście tam ci, którzy mieli z nim do czynienia, mówili, że on rzeczywiście jeszcze krócej spał. Czasem się zasiedział w kaplicy. Na przykład o czwartek gdzieś dopiero szedł się kłaść. Nie? I to wtedy, kiedy ciekawe, dyscyplinował się, kiedy miał największe natężenie. Na przykład jak był w południowej Ameryce, to jeden biskup wspomina, że czuwał widok, czy papież żyje, czy nie żyje, bo nie wychodził z kaplicy. Wziął sobie krzesło i czuwał tak codziennie przy papieżu jakoś tam. Nie wiem, był jakimś tam asystentem czy kimś. Czuwał codziennie przy kaplicy i koło czwartej papież się udawał na sen. To ciekawe, nie? Bo gdzieś mam duży natłok, to odpuszczam z dyscypliną, nie? Mam duży natłok pracy, a tu okazało się, że poszło w drugą stronę, nie? Że dyscyplina jakby była jeszcze zintensyfikowana. No świętych nie będę wymieniał. Świętych jest w ogóle mnóstwo, tam była niesamowita dyscyplina. Nie chciałbym faworyzować moich ulubionych świętych. I teraz ostatnia część w zasadzie tej konferencji, to chciałem poruszyć pewne takie dziedziny życia, gdzie dyscyplina ma kluczowe znaczenie, a bardzo często ją pomijam, ewentualnie pomijamy, jeżeli ktoś też czuje się słaby. Pierwsze, dyscyplina ma kluczowe znaczenie na moją więź z Bogiem. Modlitwa, sakramenty, wspólnota i służba. Ach, Bóg mnie nie kocha, Bóg do mnie nie mówi. Nie wiem, co zrobić. A modlisz się? Jesteś wierny w modlitwie? Po tygodniu odpuszczasz? Ile przeznaczasz czasu na modlitwę? Czytasz Biblię w ogóle? Poznajesz Boga przez Biblię? Sakramenty. jak ja traktuję sakramenty? Czy rzeczywiście staram się korzystać z sakramentów nie jako magicznych środków, a jako widzialnego znaku niewidzialnej łaski? To jest... Protestanci aż piszą, żeby mieć dostęp do sakramentów. Mamy w zasadzie pełnię poznania. Mamy piękne sakramenty. Niekoniecznie jak na rozrabiam muszę iść do spowiedzi. Spowiedź może być równie dobrze co tydzień, bo to jest sakrament, to jest ochrona, to jest egzorcyzm, to jest rozwój. Wspólnota. A nie czuję miejsca w tej wspólnocie, nie ma tutaj dla mnie. A jakoś tak nie czuję tego, może inna. No mogę tak mówić, ale nawet mogę żonglować wspólnotami. Chodzić od jednej do drugiej, taki uchodźca, azylant. Szukam azylu, tu mi to nie pasuje. I obudzę się, jak będę miał 85 lat z ręką w nocniku. Jedyną moją wspólnotą będą wspomnienia. Jeżeli oczekuję czegoś od wspólnoty, a mogę oczekiwać, to najpierw powinienem dawać, najpierw powinienem się zdyscyplinować. Co ja mogę dać? Ktoś głosi, ktoś śpiewa, ale jest tyle we wspólnocie posług i tyle, i mogę się rzeczywiście gdzieś tam zdyscyplinować, żeby te posługi robić. To nie jest dożywotnie. Zróbmy, jak mówimy już o tej armii dyscyplinie, zróbmy jak armia zawodowa albo obrona terytorialna. Kontrakt od roku do 6 lat z opcją przedłużenia. Tobie pasuje rok, tobie 6, tobie 5. Może być dożywotnio. No i służba z tym się wiąże. Jeżeli odpuszczam dyscyplinę więzi z Bogiem, w sensie modlitwa, sakramenty, wspólnota i służba, to znowu popadam w lenistwo. Lenistwo, tam jest prosta brama, szybka ścieżka do apatii. Czyli już jestem nijaki. Apatia to jest rozżalenie albo użalanie się. Apatia prowadzi. Apatia raczej nie prowadzi później. Raczej prowadzi do rozżalenia albo użalania się zależności. No później oczywiście jest droga do zgorzknienia i grzech. Ewentualnie mogę się zdyscyplinować albo bronić dalej w grzech. Druga sfera, druga dziedzina to jest relacje z ludźmi. Powinniśmy się dyscyplinować, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi. Uporządkować jakoś relacje i nie bać się poświęcać, marnować czasu, często też może pieniędzy, talentów na te relacje, ale dwie ważne wskazówki. Nie za dużo, ani nie za mało. Nie za dużo, żeby nie było jakiejś hiperaktywności, żeby relacje nie były moim paliwem życiowym, bo się rozbiję, bo się rozjadę, ani też nie za mało, żeby nie zdziczyć, żeby się nie odizolować. Trzecia dziedzina to rodzina. Czyli dyscyplinuję się, żeby poświęcać czas, finanse, żeby się spotykać, żeby się dzielić gdzieś tam radą, talentem. Czy w ogóle jestem, czy jesteśmy w rodzinie? Czy imitujemy rodzinę? Jeżeli nie ma dyscypliny w rodzinie między ludźmi, to jest dezintegracja, zaniedbywanie, brak zgody, no albo rozejście fizyczne, albo rozejście, które fizycznie, formalnie, oficjalnie nie jest potwierdzone, ale w głowach zachodzi. Czyli też trzeba się dyscyplinować, też muszę się dyscyplinować, bo mówię to przede wszystkim do siebie. Ile daję? Czy jestem w stanie się zdyscyplinować? A dyscyplina to nie równa się przyjemność. Czy wybieram kapcie, kanapę, ligę mistrzów, belerystykę, kolegów z karate. To nic z tym nie jest złego, tylko czy są odpowiednie hierarchie, czy są odpowiednie proporcje. Czwarta dziedzina to czas wolny. I tutaj mam z wykrzyknikiem, czas wolny to nie jest czas próżny. Próżniactwo to grzech. Marnowanie czasu wolnego to grzech. Wielu, jeżeli mam czas wolny i marnuję, to grzeszę, bo wielu o takim czasie wolnym marzy, a zapiernicza, albo wielu o tym czasie wolnym marzy, a nie ma pracy, więc żyje w jakimś zawieszeniu. Nieważne, czy ten czas wolny spędzam aktywnie, czy pasywnie, ale powinienem się zdyscyplinować. Czy czas wolny służy mojemu rozwojowi, czy zasiedzeniu, czy coś, próbuję nowych rzeczy, szukam nowych rzeczy. Jakieś, nie wiem, dziedziny, sztuka, muzyka, literatura, języki obce, technologia, jakaś informatyka, sport, jakieś, nie wiem, prace jakieś manualne. Czy ja szukam rozwoju, czy się zasiedziałem i czas wolny to jest właśnie czas próżniactwa? Tutaj sobie muszę zrobić rachunek sumienia. Czy szukam nowych horyzontów? W ogóle, czy czas wolny jest dla mnie szukaniem nowych horyzontów, bo nie mam na nie, bo powiedzmy zasuwam 8 godzin czy 10 godzin dziennie, a czas wolny czy wykorzystuję do tego? Czyli dalej, jest to powiązane trochę z rozwojem. Czy biorę odpowiedzialność za mój czas wolny? Czy jestem na tyle zdyscyplinowany, że nie, jakoś co będzie, albo niech się dzieje, albo nie mam na to wpływu, tylko czy rzeczywiście... No to kosztuje trochę, nie? Zaplanować coś, przemyśleć, poszukać, zabukować, zadzwonić, nie wiem, kupić mapę, zrobić wycieczkę, popytać się jak tu, jak tam. Oczywiście to kosztuje. I ostatnie takie pytanie o czas wolny, czy jestem tam zdyscyplinowany, czy czas wolny mnie wzbogaca w ogóle? Czy to, że mam czas wolny, czy ja czuję się wzbogacony? Nie wiem, po długim weekendzie wolnym, po popołudniu wolnym, czy jestem wzbogacony, czy na przykład przez 4 godziny oglądałem 12 serwisów informacyjnych. No można też tak wstrykać. Albo przewertowałem, powiedzmy, nie wiem, ileś tam tych Facebooków, albo przeplotkowałem 5 godzin na kawie czy na piwsku. Czy to mnie w ogóle wzbogaca? Jak mnie nie wzbogaca, no to się muszę zdyscyplinować. Piąta dziedzina to charakter. No to tutaj właśnie ten czasownik, ta czynność, dyscyplinowanie się. Dyscyplina wymaga, żebym zwalczał, a później stopniowo walczył, a stopniowo usuwał wady. Nie ma tak, że taki już jestem. Jak mówię, że taki już jestem, no to się poddaję. To jest walkover. To brak dyscypliny. Albo taki już jestem, bo nie wstaję rano na przykład. Albo taki już jestem, bo jem 3 czekolady dziennie. No nie, bo mnie to zabija. No. Taka ilość cukru po prostu mnie zabija. I tam są inne sprawy. Oczywiście no tu już każdy ma swoją wąską specjalizację wad. Natomiast czy ja w ogóle podchodzę do tego rzetelnie i rzeczywiście dyscypliną próbuję chociaż coś zrobić, czy mówię taki już jestem. Jak mówię taki już jestem, to jestem przegrany. To jest walkover. To nawet jest nie wychodzę na boisko, tylko kimam w szatni. Czy rozwijam i pielęgnuję zalety, jakie mam? Ktoś jest świetny, kreatywny. Ktoś jest świetny w kontaktach międzyludzkich. Ktoś ma jakieś tam uzdolnienia muzyczne, plastyczne, manualne. Czy ja to pielęgnuję? Następnie, czy ja inwestuję w siebie? To też mam się zdyscyplinować, inwestować w siebie. Nie w jakieś ozdobniki, elektronikę, która i tak zaraz będzie tańsza, którą i tak zaraz Chińczycy zdublują, która i tak będzie przestarzała niedługo, tylko czy ja inwestuję w siebie, bo to rzeczywiście jest coś, co zostanie. Czy ja, i znowu, tu chodzi o rozwój, nie? Czy ja inwestuję w siebie, czy inwestuję w jakieś pierdoły? Szósta, i to jest, myślę, że bardzo istotna dziedzina, to jest budżet. Czy ja jestem zdyscyplinowany z moim budżetem? Po pierwsze, czy planuję budżet i czy trzymam się planów? Słuchajcie, to jest brak dyscypliny. I tutaj nie da się innego słowa podłożyć. A może tu bardziej posłuszeństwo, wytrwałość, a może wierność, lojalność. Nie, tu jest najlepsze słowo dyscyplina. Brak dyscypliny budżetowej to jest poważny problem krajów rozwiniętych. Mamy koło siebie ludzi, którzy mają taki problem. W zasadzie pół Europy ma taki problem. Dlaczego? Bo im brakło dyscypliny. Dlaczego? Bo wydawałem więcej niż dostawałem. Dlaczego? Bo uwierzyłem, że jestem tego wart i kupiłem. Dlaczego? Bo chodzę i kupuję to, co mi nie potrzeba. Dlaczego? Bo chcę się wylansować, chcę się pokazać, bo wszyscy tak robią. Dlaczego? Bo żyję ponad stan i pożyczam. Dlaczego? No właśnie, brak dyscypliny, bo gdzieś tam oddaję, nie powinienem, a oddaję się lichwie, ograniczam swoją wolność. Czy jestem realistą w moim budżecie? Po pierwsze, jeżeli mam długi, czy priorytetem jest spłacenie długów, czy dalej bawienie się w przyjemności? To jest cholernie istotne, to jest bardzo praktyczne. Dyscyplina albo guzik, albo spirala długów. Jeżeli nie mam długów, to choć nie wiem, jakie bym miał dochody, mam oszczędzać i inwestować. Czy mam dochód 100 zł miesięcznie, no to odkładam piątkę i tyle. Kupuję świnkę i wrzucam do świnki. Jak ktoś ma większy dochód i jest w stanie tak rozplanować budżet, że coś zostaje, to odkładam. A to, co odkładam, to inwestuję. Oczywiście pieniądz robi pieniądz, nie wiem. Oczywiście nie mówię tu o jakichś tam 14% w ogóle stopie zwrotu, jakieś tam bursztynowe złote i tak dalej, ale oszczędzam, inwestuję. To jest dyscyplina. Słuchajcie, jakie ma znaczenie, czy powiedzmy ja odkładam piątkę co miesiąc, czy dziesiątkę, bo tyle jestem w stanie, a Marek odkłada powiedzmy, nie wiem, 500 zł, a ktoś tam odkłada 5000. Jakie to ma znaczenie koniec końców? Żadne. Wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie. Tutaj nie chodzi o kwotę, a chodzi o wartość. Chodzi o nawyk, chodzi o dyscyplinę. Nieważne, czy odkładam dziesiątkę, bo tyle mnie stać, a ktoś odkłada 10 tysięcy, bo tyle go stać, a i tak jesteśmy na tym samym poziomie. Koniec końców to nie nasze pieniądze, tylko my nimi administrujemy. Za rok ktoś, kto miał 10 tysięcy, będzie na poziomie, że będzie odkładał dziesiątkę. Ale jeżeli jest zdyscyplinowany, będzie to robił. I to jest dyscyplina. I taka osoba nie będzie miała problemu z budżetem, bo ona sobie stanie jest realnie założyć. Kalendarz, przecież ja tego nie potrzebuję. Bo jaką cholerę mi to? Po co jestem zapisany, nie wiem, na jakieś tam centrum spa, jak tam w ogóle nie jeżdżę? Tylko dlatego, że wszyscy się zapisali? Po co prenumeruję jakieś tam czasopismo, jak nawet nie mam czasu tego przeczytać? Po jaką cholerę chodzę do tych sklepów i naciągają mnie na jakieś tam ubrania, jak przecież i tak już się szafy nie domykają? Nawet nie ma kiedy w tym iść. Realizm, planowanie, trzymanie się planów. Jeżeli dług spłacam jak najszybciej, jeżeli jestem na zero, to oszczędzam. Ale nie powiedziałem wam tutaj najważniejszej rzeczy. Najważniejsza rzecz w budżecie to jest dawanie. Oszczędzam, inwestuję, ale daję jałmużnę czy dziesięcinę. Dzielę się tym, co mam. Jeżeli tego nie będę robił, to nawet najlepsza dyscyplina nie będzie tam błogosławieństwa. Siódme, praca. No, czy ja jestem zdyscyplinowany? Czy ja jestem punktualny na przykład? Nikt nie zobaczy. To nie o to chodzi, żeby ktoś zobaczył, tylko chodzi o moją dyscyplinę. Czy ja jestem rzetelny? Czy jestem lojalny? W sensie, czy obrabiam mojego szefa, czy nie obrabiam? Może mi się nie podobać, ale jeżeli wierzyć słowu, to każda władza pochodzi od Boga. I nie będę, na sądzie nie będzie takiej sytuacji, że będę mówił, no tak, tutaj obrabiałem, tu kopałem dołki pod niego, tu byłem kretem, ale on to zrobił czy tamto. Nie. Osobna, powiedzmy, sala rozpraw i on będzie zdawał ze swojej władzy, ze swojego stanowiska sprawozdanie, a ja będę zdawał ze swojego stanowiska. Więc krótko, czy jestem zdyscyplinowany? A to znaczy, czy jestem lojalny i posłuszny. Chyba, że oczywiście tam jest namowa do grzechu i tak dalej, ale mówimy tutaj nie mówimy o jakichś ekstremach. Ósma kwestia, dziedzina, to zdrowie i wygląd. A, ależ on cudownie wygląda, taki jak sprężyście chodzi, wysportowany, każdy triceps, biceps, wszystko aż się świeci. A skąd to się wzięło? Przecież to się nie bierze z niczego. Czyli, czy jem zdrowo i w ogóle przywiązuję wagę do tego, jak jem. Nikt nigdzie nie powiedział, że jestem zwolniony z odpowiedzialności za to, jak i co jem. Nie mówię o kawiorze, bo można za niewielką kwotę jeść zdrowo. Czy odpowiednią ilość czasu śpię, czy na przykład ślęczę i odkładam sen. Oczywiście, jeżeli jest dyscyplina, jeżeli wymaga sytuacja, mogę nie spać jedną, dwie, trzy noce. Jeżeli jest sytuacja losowa, też się nie śpi. Jeżeli jest chore dziecko, no to trzeba siedzieć przy nim. To jest prosta sprawa. Ale czy na przykład kosztem głupot nie zarywam snu? Bo na przykład wyszła nowa, piąta edycja jakiejś gry i muszę ją rozgryźć. No i siedzę, nie śpię, tylko haratam jakieś tam układy. Albo jestem tak wciągnięty w internet, że muszę sobie tutaj trochę snu odpuścić, bo muszę wszystko to przewertować. Czy odpoczywam? To też jest obowiązek, to jest odpowiedzialność. 7 dni będziesz harował, ale 1 dzień będziesz odpoczywał. Czy chodzę do lekarza, dentysty, robię badania regularnie, czy dopiero jak mnie łupi? No to jest, no, ja wiem, co mówi pani dentystka, jak po 3-4 latach na przykład idę, bo mnie nic nie bolało. Ja wiem, ile trwa później dłubanie, wiertanie, szpachlowanie tego wszystkiego. I wiem też, ile to kosztuje. Gdybym był zdyscyplinowany, no to prawdopodobnie mniej by mnie to bolało i mniej by to mój budżet bolało. Czy ćwiczę coś, czy w ogóle się ruszam, czy chodzę na świeże powietrze, czy jakąś aktywność podejmuję, czy jakiś trening. Nie chodzi to o jakieś zawodowe, ale jeżeli jest ładna pogoda, a mam rower, jeżeli jest trasa biegowa zrobiona, a mam biegówki i mam czas, jeżeli, nie wiem, tam w pracy mamy salę gimnastyczną na godzinę, a mam trampki, czy to wykorzystuję? I o zdrowiu, i wyglądzie, i o dyscyplinie, czy poszczę po prostu? Czy ja czasem poszczę? To takie aspekty. I na koniec wam chciałem opowiedzieć historię. 57 minut. Nie wyrobię się w godzinie. Marku, puścisz teraz z tymi... Jakbyśmy sobie wyobrazili 911 rok, zima, na 912, biegun południowy, idą dwie wyprawy. Amundsen z norweską wyprawą i Scott z brytyjską. Cel jest prosty, chcą zdobyć biegun północny. Nie ma GPS-u, telefonów satelitarnych, nie wiedzą, jak inni z jednej strony atakują, drodzy z innym. No, jak znamy z lekcji historii, Amundsen zdobył w połowie grudnia. No, wykorzystał świetny, miał fachowca od psów w swoim zespole pięcioosobowym i fachowca od nart. Prototypów skiturowych nart teraz. Postawił jeszcze centralnie na biegunie południowym namiot z flagą norweską, pomieszkał kilka dni i wrócił. Oczywiście Scott o niczym nie wiedział, szedł z grupą 8 ludzi. Już byli całkiem blisko bieguna. No i wiadomo było, że trzeba podzielić zespół na 2 zespoły z tych 8 osób, 3 osoby trzeba odesłać, 5 idzie atakować biegun. W ekipie Scotta bardzo doświadczony, najsilniejszy był Tom Crean. Wspaniały człowiek. Irlandczyk, urodzony w Annasquall koło Dingle. W wieku 16 lat zaciągnął się do floty brytyjskiej. Tytan pracy. Od najmłodszych lat aż do śmierci noszący szkaplerz, bardzo religijny gość. Scott wybiera skład i mówi Crinowi: wracasz do bazy, nie idziesz na biegun. Crina to boli. Ale Crin mówi: tak jest, kapitanie. Rano Crin się pakuje i w trójkę wracają. Dyscyplina. Klin ani jednym słowem nie podważył decyzji przełożonego. Nie powiedział, jestem najsilniejszy, jestem najbardziej doświadczony, potrzebujesz mnie, pomogę ci. Słuchajcie, to było jego 5 minut. On nie wiedział, że Amundsen już był na biegunie, więc mam okazję jako pierwszy człowiek w ekipie, pierwszej ekipie stanąć na biegunie. To jest historia, są podręczniki. To jest sprzed nosa. Zabierają mu deser, wracasz. Klin wrócił do bazy. Scott dotarł na biegun. Zastał tam namiot Norwegów. Miesiąc po nich dotarł. Wracając, Scott i jego towarzysze pozamarzali. Poumierali z głodu. Klin przetrwał, jeszcze zorganizował wyprawę, żeby ich odszukać. Dlaczego opowiadam tą historię? Fascynuje mnie, bo w przypadku Klina prosta dyscyplina, konsekwencja uratowała jego życie. Klin wracając uratował życie dwóch towarzyszom. Klin na kolejnej wyprawie na statku Endurance uratował 22 osoby. Zrezygnował z marynarki, założył rodzinę, miał 3 córki, jedna zmarła wcześniej, a 2 dożyły sędziwego wieku. Wrócił do swojej wsi, otworzył pub, który stoi do dziś. No, 2 tygodnie temu jeszcze byliśmy tam, to stał. Na otwarciu muzeum i wystawy Klina przyjechał i przemowę głosił, z podziwem mówił Edmund Hillary, ten, który wszedł na Mount Everest. On mówił, że to Klin był w zasadzie jego bohaterem i wyznacznikiem. Stoją pomniki Klina w Irlandii. A skąd się to bierze? To są tylko efekty uboczne. To jego dyscyplina, to jego konsekwencja uratowała życie jemu, później innym osobom. To dzięki tej dyscyplinie poślubił panią Elien, miał 3 córki, spełnił swoje marzenie. Czyli tak, spełnił się jako ojciec i mąż, spełnił się jako przedsiębiorca, jako przyjaciel, biznesmen. I jako katolik wspominałem, że kiedy umierał, w ogóle on przypadkowo umarł. On był nie do zdarcia gość, ale dostał wyrostek. W szpitalu nie było nikogo, kto by go zaoperował. Zmarł w 38 roku, ale ze szkaplerzem na piersi. Nigdy nie wiem i nigdy nie wiesz, co będziemy zawdzięczać dyscyplinie, jeżeli się będziemy dyscyplinować i w jakim aspekcie ona będzie płodna. Dzięki.